Chwała Panu Bogu, niech będzie za wielką Jego łaskę, za to, że dał nam wspaniały kolejny dzień i w tym dniu możemy słuchać Bożego Słowa, możemy przychodzić do społeczności. Słowo Boże dla mnie droższe ponad skarby ziemi tej. Wierzę, że tak jest dzisiaj między nami, że chcemy słuchać Bożego Słowa, że będziemy Go słuchać z uwagą, że będziemy otwierać serca nasze. Cieszę się, że mamy wśród nas gości. Naprawdę wierzę, że się wszyscy cieszymy. Zawsze, kiedy brat Wiesław przyjeżdża, to oczekujemy tego przyjazdu. Jest nam dobrze razem w społeczności i serdecznie witamy Was dzisiaj wśród nas, tata Wiesława i jego żonę. Brat Wiesław będzie miał główną usługę Słowem Bożym dzisiaj. Całkiem niespodziewanie. Też mamy miłych gości ze zboru zielonoświątkowego w Szczecinie. Ale nazwiska nie usłyszałem. Jest braterstwo chyba z córką, tak? A powiem tak, mamy pokrewieństwo, jak znaczy, będziecie wiedzieć kto, bo ta siostra, która tam jest, czy będziecie się z nią witać po nabożeństwie, to jest siostra żony, żeby już nie mieć siostra siostry, żona, to jest siostra żony brata ze Świnoujścia Podgórskiego. A ją znacie dobrze, tak? Ją znacie dobrze i podobne są chyba nawet, tak? Także to tak się widzicie zawzębia jakoś i no i dzisiaj mamy tych gości, mamy też młodzież z Dalewa i chyba więcej już nie widzę, tak? Czy tak moje oczy? Kochani, będziemy uwielbiać Boga, będziemy oddawać Mu chwałę i cześć. Pamiętajmy, że Bóg patrzy na nasze serca, widzi, jeśli jest tam szczerość, jeśli jest tam wierność, to Bóg przyjmuje, raduje się i możemy rozradować oblicze Boże. Może być nasza modlitwa miła Bogu. Mamy jeszcze też taką łaskę, jeśli coś jest nie tak, wołać do Boga, aby nam odpuścił, aby przebaczył. Możemy pokutować. Pokuta jest wielkim przywilejem, wielkim darem. Może niezrozumiałe, że mało się mówi o pokucie, tak jakby było to coś złego, ale to jest wielki dar łaski Bożej, pokuta. Kiedy człowiek już upadnie, nie ma nic innego, nie ma innego wyjścia, nie ma innej drogi do pojednania z Bogiem, jak przez pokutę. Będziemy śpiewać, wierzę z serca, pieśń numer 1. Stojąc będziemy śpiewać tą pieśń, po niej się będziemy modlić społecznie i prosić Pana o Jego obecność, o błogosławieństwo, a potem będziemy słuchać słowa przed kolejną naszą modlitwą. A więc powstańmy i śpiewajmy pieśń numer 1, a po niej społecznej modlitwie przynieśmy ten czas przed Pana. Ja przepraszam, jeszcze jest jedna osoba do powitania i ponieważ jest daleko, jest w Gdyni, ale witamy siostrę Teresę. Ona siedzi przy słuchawce, a tu jest druga słuchawka. Ona często to robi, że dzisiejsze nabożeństwo, że będzie transmitowane. To jest siostra, mówię dla gości, których może nie znają jej. Jest to siostra, która jest sparaliżowana od wielu, wielu lat. Bardzo cierpi, ale jest pełnym radości człowiekiem, dzieckiem Bożym. Pełnym radości, pełnym wdzięczności dla Boga. I kiedy tylko, powiem, ból jest na tyle mały, czy na tyle silny, że jednak pozwala jej trzymać słuchawkę i słuchać ona chętnie, nie może jechać na nabożeństwo, nie może być, ale może słuchać. I dlatego dzisiaj ona też prosiła, by przekazać serdeczne pozdrowienia od niej osobiście i od całego jej zboru, gdzie jest w Gdyni. Także przyjmijcie to. Dziękuję bardzo.
Chwała niech będzie Bogu Najwyższemu. Ciężko jest wyjść po takiej pieśni i od razu mówić. Wspaniałe słowa płyną w tych pieśniach. Wspaniałe słowa. One, mam nadzieję, pobudzają nasze serca, kiedy śpiewamy. Wielbimy naszego Boga za to, jak wspaniałym Bogiem jest, jak wielkim Bogiem jest. Za to, że nas zbawił, za to, że możemy Go uwielbiać. Chciałbym czytać słowo zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. siódmy rozdział. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział. Od 24 wiersza. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Doskonale znamy tą przypowieść, znamy to słowo. I kiedy dzisiaj przeczytałem to po raz kolejny, tak dotknęło się to mojego serca. I oczywiście porównałem się do tego męża głupiego. Do tego, który słucha, a nie wykonuje. Ten, który poznał, a nie potrafi tego w swoim życiu zastosować. Przed Bogiem nie warto się przedstawiać jako święty, pobożny i bez grzechu. Do Boga trzeba przyjść w szczerości serca i powiedzieć Mu to, co widzimy. My wiemy, że Bóg to wszystko widzi, że On zna nas o wiele lepiej niż my sami siebie, ale Bóg oczekuje od nas szczerego serca. I kiedy obaj ci mężowie postawili swoje domy, jeden na piasku, drugi na skalę, dopóki nie przyszedł ten deszcz, dopóki nie przyszedł wiatr, oba domy stały. Obaj mieszkali w tych domach. Być może ten na piasku był ładniejszy, może był bardziej atrakcyjny. Tak samo my możemy wyglądać. Może postawimy koło siebie dwojga ludzi, oboje wyglądają dobrze. Obaj nazywają się chrześcijanami, obaj modlą się, chodzą do zboru, wyglądają jak chrześcijanie. Ale kiedy przychodzi wiatr, kiedy przychodzi ulewa, widzimy, jak obaj się zachowują. Jeden zaczyna narzekać, załamuje się, pyta, dlaczego Boże, albo gdzie jest Bóg, a dlaczego Boże pozwoliłeś, aby to się stało. A drugi, ten, który właściwie budował na właściwym fundamencie, będzie stał i wierzył. Będzie miał i posiadał tą niezłomną wiarę. Dlaczego porównałem się do tego męża głupiego? Znam Słowo Boże, ale przychodzi jeszcze taki deszcz i przychodzi czasami taki wiatr, kiedy i ja tracę wiarę. A Bóg w swojej miłości wyposażył nas we wszystko, co jest niezbędne do naszego życia. Dał nam wszystko i dał nam te źródła i powiedział, abyśmy czerpali z nich. A ja jestem tym głupim, który czasami czerpie z tych źródeł, z których nie powinienem czerpać. I potem okazuje się, że ten fundament nie jest już skałą, ale jest po części piaskiem. I kiedy przychodzi wiatr, to burzy. Chciałbym przeczytać jeszcze fragment Słowa Bożego z 28 rozdziału. Izajasza, 28 rozdział Izajasza, 16 wiersz. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje i uczynie prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę ją zaleją wody. I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani. Bóg jest, Jezus jest tą skałą, jest tym kamieniem węgielnym, na którym ją budować. I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą, lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę zaleją wody. Nie dajmy się oszukać diabłu, że dobrze stoimy, że idziemy właściwą drogą. Szatan chce nas okłamać. Ale jest także nasze ciało, które, nie wiem, tak ostatnio doświadczam, że większym wrogiem moim jest moje ciało niż diabeł. Że to ciało jest takim więzieniem dla mojego ducha. I naprawdę trzeba okiełznać to swoje ciało, trzeba je złożyć na krzyżu, aby Jezusowi oddać chwałę, aby duch mógł żyć, to ciało musi umrzeć. Będę czytał jeszcze jeden fragment Słowa Bożego z pierwszego listu Piotra. Ostatnio otrzymałem takiego linka z takim słowem, z takim kazaniem, które było zatytułowane szokujące kazanie? Szokujące przesłanie dla młodzieży. Wiecie, przeczytałem i oglądałem i wysłuchałem tego kazania i tak się zastanowiłem, czy Słowo Boże musi być już szokujące dla ludzi, czy taka nauka płynąca ze Słowa Bożego szokuje. Tam tak nie było niczego szokującego. Być może były ostre słowa, być może były takie prawdziwe. No, prawdziwe, ale także i ostre. Ale czy one są szokujące dla nas? Szokujące będą wtedy, kiedy żyjemy w grzechu, kiedy pobłażamy, kiedy już naprawdę, nie wiem, idziemy drogami szatana. Kiedy już naprawdę zbłądziliśmy i nie wiemy, kim jest tak naprawdę Bóg. Takie podstawy Słowa Bożego i ktoś zacytował, że to jest szokujące. To nie jest szokujące. Słowo Boże od zawsze jest takie samo. Ono może nas szokować, kiedy poznajemy Boga, ale dlaczego ma szokować chrześcijan? Dlaczego to, co Jezus przekazał 2000 lat, okazuje się teraz dla nas szokiem? Czy nasze nawrócenie było niewłaściwe? Czy nie poznaliśmy nigdy Boga? Słowo Boże nie może być dla nas szokujące. Ono nas zmieniło i od tamtego czasu nie może nas szokować. My musimy je znać, postępować według tego słowa, żyć tym słowem. Przeczytajmy fragment Słowa Bożego z Piotra, z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, od 8 wiersza, może od 7, albo jeszcze wcześniej, od 6, tak? Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłuszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was nigdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Tu jest ta mowa o tym kamieniu, tym samym kamieniu, o którym czytaliśmy. I czy ten kamień jest dla nas zgorszeniem? Czy to słowo o Jezusie, o fundamencie, o wierze, czy jest dla nas zgorszeniem? Na pewno będziemy chcieli odpowiedzieć, że nie jest dla nas zgorszeniem, ale jak życie nasze pokazuje? Czy widzicie w swoim życiu, tak jak ja w swoim zauważyłem, że jestem jak ten głupi mąż, dla którego okazuje się ten kamień węgielny, Jezus okazał się zgorszeniem? Nie bądźmy tak, jak ludzie błądzą. My otrzymaliśmy od Boga taki wspaniały dar, łaskę. Ten czas łaski jeszcze trwa. Zachęcam was, abyśmy przyszli teraz na kolana i modlili się do Boga, abyśmy wyznawali Mu swoje grzechy, przewinienia, ale także abyśmy szukali Go na co dzień, abyśmy szukali Go jako skały, jako fundamentu dla naszej budowli. Amen.
Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam was, drodzy bracia i siostry, imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę z tego powodu, że dzisiaj Pan dał taką możliwość, że możemy być zgromadzeni na tym miejscu. I to jesteśmy zgromadzeni w tym najwyższym imieniu, najwyższym autorytecie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, chciałbym na wstępie przekazać dla was serdeczne pozdrowienia z naszego zboru w Lubinie. Kiedy wyjeżdżałem, to bracia i siostry przekazywali dla was chrześcijańskie pozdrowienia, zechcieliście przyjąć. Ilekroć staję na tym miejscu, to świadomy jestem odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie. Po pierwsze dlatego, że przede mną jest Boże Słowo. I świadomy jestem również, że jesteście wy jako naród Boży, własnością Jezusa Chrystusa, kupieni tą jedyną świętą krwią. I dlatego też to słowo, którym chcę się dzielić dzisiaj z wami, chcę się dzielić w tym celu, aby pobudzić samego siebie i was do tego, aby przybliżyć, odświeżyć to, co zostało przekazane w Jezusie Chrystusie od Boga dla nas, ludzi mieszkających na ziemi. Jesteśmy ludźmi, którzy mamy taką przypadłość, że często zapominamy. I często nawet te najdroższe obietnice, dzieła Boże, w toku trudów, w toku walki, w toku przeżyć różnych, to gdzieś jakoby tak się oddala, tak się zaciera. I chociaż człowiek ma najszczersze chęci, to jednak zapominanie o tym, co Bóg uczynił dla nas, kim jesteśmy, do czego jesteśmy powołani i co Bóg przygotował dla nas, jest niebezpieczeństwem. Dlatego, że w pewnym etapie może duch tego świata przebrać jakoby wyższość w naszych pragnieniach, myślach i działaniach. Dlatego to słowo, którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, to nie będzie dla was nowym słowem, ale ku przypomnieniu, aby w naszym życiu nie nastąpiło nigdy taki stan, że to, co najważniejsze, zostało oddalone na dalszy plan, a to, co powinno być drugorzędne, nie stanęło na pierwszym miejscu. I właśnie miejscem, które chcę się dzielić na samym wstępie, jest list apostoła świętego Pawła do Filipian. Jest to list skierowany do ludzi wierzących, do ludzi świętych, uświęconych drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. I właśnie do tych ludzi apostoł święty Paweł skierowuje takie słowa, czytam w pierwszym rozdziale od 3 wiersza. Mówi tak. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za was wszystkich z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że mam was w sercu, w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. Pełni owoców sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Oto w tych krótkich słowach apostoł święty Paweł jakoby przypomina dla nich właśnie i wdzięczny jest Bogu za to święte powołanie i za to dzieło Boże, które Bóg w nich rozpoczął. I tutaj w tym krótkim odcinku jest uczynione 2 wzmianki o pewnym dniu. Dniu Chrystusowym. I tu już właśnie mówi w 6 wierszu, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I w 10 wierszu powiada, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. I właśnie chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na dzień Chrystusowy. Co to jest takiego dzień Chrystusowy? Wiecie, kiedy popatrzymy do naszego polskiego kalendarza, to my tam możemy zauważyć, są wypisane takie dzień dziecka, dzień górnika, dzień ojca, dzień matki, a nawet dziadka, babci. I tych dniów jest, można by tutaj wyliczać, niezliczoną ilość. Ale wiecie, nigdy nie znalazłem takiego dnia tam, żeby był dzień Chrystusowy. Nic nie ma powiedziane. Ale kiedy my popatrzymy do Słowa Bożego, do Biblii, to my zauważamy, że jest bardzo dużo na ten temat powiedziane. Dzień Chrystusowy. Co to za dzień? Co to się ma w tym dniu wydarzyć? Jakie to ma znaczenie dla każdego jednego z nas, ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa? Bo jestem przekonany i wierzę w to, że wszyscy, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy, to właśnie dla nas Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. On dla nas jest życiem, On dla nas jest nadzieją. I właśnie apostoł święty Paweł, pisząc do ludzi wierzących w Filipii, on wspomina o dniu Chrystusowym. Jak bardzo ważny jest to ten dzień. Znaczy, Bóg ustanawia pewne dni. I on ich jest napisany w Biblii. Nie zawsze, w większości, te dni, one są opisane, ale przy tych dniach nie ma daty. Zwróćcie uwagę. Nie ma daty. Bóg powiedział przez proroków o dniu, w którym narodzi się Zbawiciel, Chrystus, Mesjasz. I tak się stało. Bóg przepowiedział o śmierci Mesjasza, odkupieńczej ofierze. Nie było daty, ale tak się stało. Jest mowa o zmartwychwstaniu w Jezusie Chrystusie. Nie było daty. Sam Pan Jezus powiedział, że 3. dnia. I jest mowa o dniu Chrystusowym, i nie ma daty. Dlaczego? Może gdy będziemy czytać dalsze miejsca Pisma Świętego, zrozumiemy. I teraz jest jedno pytanie dla nas wszystkich na tym miejscu. Czy wiemy, czy wierzymy, że nastanie taki dzień, który będzie dniem Chrystusowym? Czy oczekujemy tego dnia? Czego się spodziewamy po tym dniu? Jak należy się przygotować do tego dnia? Bo to będzie jeden, jedyny dzień dla tych ludzi, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa, którzy zostali wykupieni drogocenną krwią ku życiu wiecznemu. I zacznijmy od tego, co to się ma wydarzyć w tym dniu. Ja chciałbym odczytać to ze Słowa Bożego. Może odczytam takie trzy miejsca Pisma Świętego, ponieważ one mówią, co się wydarzy w tym dniu. Pierwsze miejsce, które odczytam, to wypowiedział sam Pan Jezus, Zbawiciel Jezus Chrystus, Ewangelii Świętego Jana. W 14 rozdziale, od pierwszego wiersza, odczytam tylko może trzy wiersze. I Pan Jezus przed swoją śmiercią do uczni mówi takie słowa. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeżeli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Przeczytajmy następne miejsce. To jest w Księdze Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy. Ja może przeczytam od 9 wiersza. Jest to moment, już taki ostatni moment, kiedy Pan Jezus Chrystus przed swoim wniebowzięciem rozmawia ze swoimi uczniami na górze. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed oczu ich. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście go idącego do nieba. I trzecie miejsce chciałbym jeszcze odczytać. Z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 5 rozdziału. I znowu apostoł święty Paweł dla ludzi wierzących podaje takie słowo. Może ja odczytam od 1 wiersza. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada i jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Odczytałem te trzy miejsca Pisma Świętego i jeżeliśmy śledząc i słuchając tego słowa zauważyli, że ono mówi o tym jednym dniu i co się wtedy wydarzy. Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że idzie, aby zgotować miejsce, a gdy zgotuje miejsce, to przyjdzie za się, aby zabrać tych, którzy go oczekiwali, aby ci wszyscy, którzy w Niego uwierzyli, byli na zawsze razem z Nim. Kiedy Pan Jezus został zabrany z góry Oliwnej, właśnie uczniowie tak spoglądali, patrzyli. To było niesamowite, ja myślę. Kiedy rozmawiając z Panem Jezusem, nagle widzą, On cię podnosi do góry. Oni coraz głowy coraz wyżej, oddala się Pan Jezus. To było przejęcie. Nagle patrzą, dwaj mężowie, posłańcy nieba, stoją. Czemu tak patrzycie do góry? No kto by nie patrzył w takiej sytuacji?
Ale tu jest potwierdzenie. Ten Jezus, który tak odchodził do nieba, on tak przyjdzie, jak odeszedł. Tak przyjdzie. I apostoł Paweł właśnie w liście do Tesaloniczan powiada wyraźnie o tym dniu i zwraca uwagę na czujność. Zwraca uwagę na to, aby nie spali, lecz byli czujni i byli trzeźwi, ponieważ tutaj wyraźnie powiada, że dla ludzi wierzących nie powinno być tajemnicą właśnie, co wydarzy się w dniu Chrystusowym. I oto na podstawie tych króciutkich miejsc można by go czytać, zresztą znacie Pismo Święte, jak wiele jest napisane o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I jestem przekonany, że nikt z was nie ma co do tego wątpliwości. Bo gdybyśmy mieli do tego wątpliwość, drodzy, to daremne nasze schodzenie. Apostoł Święty Paweł w liście do Koryntian powiedział takie słowa, bo gdybyśmy w Chrystusie pokładali nadzieję tylko w tym życiu, to bylibyśmy ludźmi najbardziej pożałowania godnymi. Co to znaczy w tym życiu? Ano tak. Kiedy my potrzebujemy coś od Boga, żeby Pan Bóg pobłogosławił, my się modlimy, Panie Jezu, dopomóż nam. Ochroń nas. Uzdrów. Przyjdź z pomocą. Pokieruj tą sprawą. Czy to jest w tym coś złego? Nie, naprawdę dane nam jest prawo, ten przywilej, że przez Jezusa Chrystusa możemy prosić Boga o wszystko i będzie nam dane. Ale stałoby się złem, jeżeli byśmy tylko pokładali nadzieję w Chrystusie o co do tego życia. Żeby tu było nam dobrze, żeby tu nas Bóg chronił i błogosławił. Bo centrum i zasadnicze cel naszej wiary to jest tam, do góry, do nieba. Skąd Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Jezusa Chrystusa oczekujemy. Wieczność z Jezusem Chrystusem. Tu się skończy. Czy jest dobrze, czy jest źle. Tu się wszystko skończy. Ale cel naszej wiary to jest właśnie zmartwychwstanie w Chrystusie Jezusie. To jest właśnie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. To jest to, że On przyjdzie, by nas zabrać do siebie. Bracia i siostry, czy my widzimy oczami wiary przychodzącego Chrystusa? Czy my z tęsknotą oczekujemy Jego? Czy my myślimy w codziennym życiu, a może już niedługo? No przecież Słowo Boże mówi, Pan przyjdzie wkrótce, oto we drzwiach. Według nas ludzi może być to długo, ale Słowo Boże mówi, Pan nie zwleka z obietnicą, ale używa cierpliwości, aby nikt nie zginął, ale wszyscy udali się do upamiętania. Ja tak nieraz myślę, gdyby Pan Jezus Chrystus dużo wcześniej przyszedł, to gdzie ja bym był? Gdzie byśmy byli? Ale Bóg jeszcze czeka, a może jeszcze ten niegotowy, jeszcze tamten się nie nawrócił. Może ktoś z członków naszej rodziny jeszcze nie nawrócił się, a Bóg jeszcze czeka. Czy to nie jest wielka ojcowska miłość? Drodzy, to są sprawy fundamentalne. Ja nie chciałbym mówić już o innym dniu, który też będzie jedynym dniem, o którym wspomina Boże Słowo. Ale tak w odniesieniu do tego, abyśmy mieli to rozeznanie, że Bóg ustanowił też następny dzień dla ludzi, który będzie o całkiem odmiennym charakterze. Zwróćmy uwagę. Może ja przeczytam tylko jedno miejsce z Księgi Dziejów Apostolskich. 17 rozdział, 31 wiersz. A może jeszcze przeczytam 30 i 31. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi do upamiętania, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Tu znowu mówi o innym dniu, którym wyznaczył Bóg i też nie ma daty tego dnia, ale jest pewne. Jest to dzień, w którym Bóg będzie sądził sprawiedliwie. Ale dla nas, ludzi powołanych, wystawiony jest jako wspaniały, zwycięski Dzień Chrystusowy, kiedy Pan Jezus Chrystus się objawi ze zwiastunami mocy swojej, kiedy przyjdzie, aby zabrać do siebie tych, którzy Go oczekiwali. Drodzy, chciałbym przejść znowu do wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, bardzo znane miejsce, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. I tutaj Pan Jezus na ten temat tego dnia powiada tak. Zwróćcie uwagę. Może przeczytam tylko 35 wiersza i kilka wierszy poniżej. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnak, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Odczytałem znowu to miejsce Pisma Świętego, ponieważ Pan Jezus Chrystus w tak wyraźny sposób przedstawia charakterystykę tego dnia, że będzie niespodziewanie, że będzie to w taki dzień, którego po prostu ludzie nie będą wiedzieć. Ludzie będą w normalnym trybie życia, obowiązkach, zajęciach, czy na roli, czy w domu, czy gdzieśkolwiek indziej. Pęd życia. Drodzy, gdyby tak było, gdyby była wyznaczona data, to wiecie, jacy są ludzie. No, my. Jak jest powiedziane, że rozliczenie podatkowe jest do 30 kwietnia, a ludzie czekają miesiącami, a 29 kwietnia to w nocy stoją w kolejkach, żeby się rozliczyć. I później kłopoty są do ostatniego dnia, bo jeszcze czas, bo jeszcze czas, bo jeszcze czas. I inne sprawy są podobne. Ale w tym przypadku wolą Bożą jest, aby każdy człowiek wierzący starał się prowadzić tak swoje życie, żeby każdego dnia był gotowy. Czujność, ostrożność, świadomość tego, że dziś jestem na tej ziemi, a jutro mnie może nie być. Zwróćcie uwagę, jaka jest tendencja dzisiaj na świecie, wśród których my żyjemy. My nie wyjdziemy z tego świata. My musimy żyć, ale drodzy umiłowani, my musimy być trzeźwi, czujni, nie dać się porwać trendom tego ducha świata, który wieje. Musimy iść do pracy, musimy się uczyć, musimy podejmować inne obowiązki. No niemniej jednak, co pierwsze, jestem własnością Boga, jestem wykupiony przez Boga, jestem nabyty na Jego własność. Po mnie pewnego dnia ma przyjść Jezus Chrystus. Jakie mnie On zastanie? Ja muszę się do tego przygotować. Ja muszę być na to gotowym. Czy nie zauważacie, co się dzisiaj dzieje na świecie? Jaki jest pęd za wszystkim? Coraz więcej potrzeba, coraz więcej potrzeba. Ludzie nie chcą myśleć o sprawach zbawienia, o Bogu. To jest nieważne. To na kiedyś, to kiedyś później. To jak będzie emerytura, to jak będzie starość i tak dalej, i tak dalej. A zobaczmy, ile codziennie ginie ludzi w różnych wypadkach, niespodziewanej śmierci. I z czym? Drodzy, i tu jest to niebezpieczeństwo, o którym wspomniałem, że my żyjąc między tymi ludźmi, czasami możemy przez nieostrożność dać się porwać. Bo trzeba, bo wszyscy mają. To ten tak, tamten tak. A ja co? Ja mam zostać z tyłu? I tu jest taka pewna też sprawa niekiedy niepotrzeby, a ambicjonalna, że nie mogę być gorszy. Oby ona była z tej strony, abyśmy nie byli gorszymi przed Bogiem. I dlatego tutaj podkreślam tą sprawę, że musimy być trzeźwymi, ostrożnymi, wiedząc o tym, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie, że przyjdzie niespodziewanie. I to, co jest podkreślone, przyjdzie po tych, którzy będą gotowi, którzy będą Go oczekiwać, którzy będą o tym myśleć, którzy będą tego pragnąć. Ja wspomnę jeszcze to miejsce, tak bardzo znane z listu apostoła świętego Piotra. Ale wcześniej chciałbym, abyśmy zwrócili przez Słowo Boże uwagę, co się w tym dniu wydarzy, co dotyczy nas, z czym my się spotkamy, jakie to będzie miało znaczenie dla każdej jednej osoby z nas. O tym mówi Słowo Boże. To nie jest tajemnicą, to zostało objawione. I wiecie, to jest tak bardzo ważne, abyśmy byli tego świadomi, abyśmy tym żyli, dlatego że to nas utrzyma w czujności. Zawsze, pamiętam, będziemy widzieli krótkość i marność tego, co jest dzisiaj na tym świecie, co nas otacza. I tak zwróćmy uwagę na słowo, które mówi, że w tym dniu, pierwszy list apostoła świętego Jana, trzeci rozdział, tu jest zapisane takie wspaniałe słowo i powiada tak. Może od pierwszego wiersza. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Zwróćcie uwagę. W tym dniu, kiedy Pan Jezus Chrystus się objawi, po pierwsze będziemy do Niego podobni. W jaki sposób? Apostoł święty Paweł w liście do Filipian mówi, że otrzymamy ciała podobne do ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. Ciało chwalebne, ciało duchowe. Będą ludzie wierzący, którzy dożyją do tego dnia. Dożyją. I oni będą, jak Słowo Boże mówi, w oka mgnieniu przemienieni. Natomiast ci, którzy wcześniej zasnęli, których Pan odwołał, którym dał ten czas odpoczynku, jak jest napisane w objawieniu Jana, że błogosławieni są odtąd, którzy w Panu umierają, albowiem dano im, aby odpoczęli od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. I to właśnie mają odpocząć jakiś czas. Ale kiedy nadejdzie dzień Chrystusowy, kiedy się objawi Jezus Chrystus na głos trąby, na rozkaz Boży, ci, którzy pomarli w Chrystusie, będą najpierw wzbudzeni. Bóg to uczyni. Jest napisane, nie dziwcie się, Pan Jezus mówi. No wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. Wzbudzi. I razem z Nim będziemy zachwyceni naprzeciwko Pana. To jest takie cudowne słowo. Będziemy do Niego podobni. W Jego zmartwychwstaniu. On jest pierwiastkiem zmartwychwstania. I jakże wielkie znaczenie ma dzisiaj dla nas, którzy żyjemy, aby to, co jest napisane, którzy pomarli czy zasnęli w Chrystusie. Czy to tak jest przypadkiem losu? Czy jakiegoś tam szczególnego dnia? Nie. To jest zasada dla ludzi wierzących, którzy trwali w czujności. Kiedy Bóg zechce odwołać, odchodzą w wierze. Wszyscy oni o mężach, o ludziach Bożych jest napisane, poumierali w wierze. Wiecie, co to znaczy umrzeć w wierze? Kiedy odchodzi człowiek w nadziei, ja idę do Pana. To jest coś wspaniałego. Naprawdę. Ale żeby tak było, to życie nasze, ono musi się składać właśnie ze społeczności z naszym Bogiem, z wiary, wierności, posłuszeństwa. I tutaj jest to, co jest powiedziane, że w tym dniu będziemy do Niego podobni. I jeszcze Następne, ujrzymy go takim, jakim on jest. Bracie i siostro, czy wierzysz w to, kiedy nastąpi ten dzień, ujrzysz Jezusa Chrystusa takim, jakim on jest. Chwalę. Tak jak widział apostoł święty Jan na wyspie Patmos. I z tego względu, że on był w tym ciele ludzkim, skażonym, to nie mógł znieść obecności chwały, majestatu i mocy Jezusa Chrystusa uwielbionego. Ale kiedy będziemy mieli to ciało duchowe, uwielbione, podobne do ciała Pana Jezusa Chrystusa, będziemy spoglądać na Niego i widzieć Go takim, jakim On jest. Czy to nie jest wspaniały przywilej? Drodzy bracia i siostry, to jest coś wspaniałego, co jest wystawione przed nami, ujrzeć Go takim, jakim On jest. Dalej, co z tego wynika? Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan powiada takie słowa, tu chciałbym również te słowa odczytać. One są związane właśnie z tym dniem, z tym wydarzeniem. I tu w pierwszym rozdziale, w 10 wierszu drugiego listu do Tesaloniczan mówi tak. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich, i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Drodzy, to jest takie wspaniałe, że w tym dniu, kiedy on przyjdzie, a ci, którzy go oczekiwali, on będzie dodatkowo uwielbiony. Jakże on będzie podziwiany przez tych, ja mam, naśmielam się powiedzieć dzisiaj, podziwianym przez was, bracia i siostry, bo zostaliście wykupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Boga Wszechmogącego Jezusa Chrystusa staliście się dziećmi Bożymi, abyście mogli podziwiać chwałę, majestat Jezusa Chrystusa. To nie będzie jakiś człowiek tam gdzieś, no skądś, czy coś innego, czy jakaś przyroda, czy coś innego, co też jest piękne. Ale to będzie w chwale nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus i mówi w wyraźny sposób, że podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Drodzy, no dzisiaj wierzymy w Niego, chociaż Go nie widzimy, jak jest napisane. Ale ujrzymy Go takim, jakim jest. To będzie coś niepowtarzalne. Zobaczyć Pana naszego, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale to nie wszystko. Dalej Słowo Boże jeszcze mówi, że w tym dniu coś Pan Jezus Chrystus przyniesie. Da dla tych, którzy go oczekiwali. Apostoł święty Paweł, kiedy zakończał swoją, można by powiedzieć, misję i życie, w końcowym liście do Tymoteusza powiada w ten sposób, nie chciałbym te słowa odczytać, drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział i powiada tak od 6 wiersza. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zwróćcie uwagę. Apostoł święty Paweł u kresu swoich dni mógł powiedzieć takie świadectwo. Świadectwo do współbrata, współpracownika Tymoteusza, ale przed obliczem Pana Boga zastępów, że dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. To jest tak bardzo istotne, te elementy, one uprawniają do tego, że właśnie oczekuje ten wieniec sprawiedliwości, kiedy w tym dniu da Pan, w tym dniu wieniec sprawiedliwości, czy koronę życia. To będzie coś wspaniałego. I co jest charakterystyczne, tutaj mówi, że nie tylko jemu, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Drogie siostry, bracia, czy umiłowaliśmy przyjście Jezusa Chrystusa? Czy myślimy? Jeżeliśmy umiłowali, to tęsknimy, to myślimy o tym. To staramy się do tego przygotowywać. Żeby to nie było zaskoczeniem. Być gotowym, jak wspomniałem, każdego dnia, w każdej chwili. Bo Pan przyjdzie. Pan przyjdzie. Czy nie widzicie, że znaki wołają o tym? Że to, co się dzieje, to wszystko odpowiada temu, co jest napisane w Biblii? Można by tu wyliczać wiele spraw. W przyrodzie, w narodach tego świata. a nawet w kościołach. To, co jest napisane w Biblii, to dzisiaj dzieje się na naszych oczach. Jak bardzo ważne jest to, abyśmy byli na tyle trzeźwymi, abyśmy się orientowali w sytuacji, okolicznościach i sytuacjach, które około nas się dzieją. Abyśmy się nie zgubili, abyśmy umieli zidentyfikować czas i sytuację, w których żyjemy. To jest bardzo ważne do stanowiska, jakieśmy powinni zajmować. Drodzy, jeszcze jest następne wydarzenie. Ja się przyznam, że ilekroć to miejsce mi przyjdzie przeczytać, to z takim zażenowaniem jego czytam. Bo mnie przynajmniej w mojej wyobraźni się nie mieści to w głowie, że tak powiem, ale tak jest napisane w Biblii, w to wierzę. I dziś to przeczytam wśród was. Ewangelia świętego Łukasza, 12 rozdział, tu powiada w ten sposób. Niech, 35 wiersz, niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze, zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpi, będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. Drodzy, tak mi się nasuwa na pamięć, kiedy w wieczorniku przed swoją śmiercią Pan Jezus obchodził ostatnią Paschę ze swoimi uczniami i ustanowił tą wieczerzę nowotestamentową, kiedy podchodził do swoich uczni, aby umyć im nogi, a Piotr mówi, Panie, przynigdy, Ty miałbyś nogi moje umywać? Przynigdy. Ja go nie mogę się zmieścić, jemu w głowie, aby Pan Jezus Chrystus miał jemu nogi umyć. Tutaj czytamy to, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Zaprawdę, powiadam wam, i się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Ja w to wierzę, że tak będzie, bo tak powiedział Pan Jezus Chrystus. Chociaż jak wspomniałem, to jest takie Pan i Nauczyciel. To jest za mało powiedziane. W tej chwili Bóg, najwyższy kapłan, Król Królów i Pan Panów, On przyjdzie, weźmie do swojego królestwa, posadzi przy stole i wtedy będzie usługiwał. Tam ciebie chce posadzić Pan Jezus i mnie. On chce, abyśmy wszyscy tam byli przy tym stole. Czy nie przypominacie sobie, Pan Jezus powiedział również tam, że oto nie będę pił z tego owocu winorośli aż do dnia, gdy go będę z wami pił na nowo w królestwie Ojca mego. Drodzy, to są rzeczy, jak jest napisane w Piśmie Świętym, apostoł Piotr mówi, na które rzeczy pragną wejrzeć aniołowie. Bo nie aniołów powołał, ale nas, ludzi mieszkających na ziemi. Czymże ja sobie zasłużyłem? Czy ja byłem kiedykolwiek godnym tego? Ja zasłużyłem na potępienie, na śmierć, na zginienie. A oto tak wielka łaska wystawiona przed każdym jednym z nas. Za co? Dlaczego? Bo Bóg nas umiłował. Bo Bóg darował Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus zapłacił tak wielką cenę. I jesteśmy bardzo cenni w Jego oczach. I On nas dzisiaj prowadzi i chce, aby właśnie my znaleźli się w Jego Królestwie. Ale jest jeszcze bardzo jedno ważne. Kiedy tam w tym dniu staniemy, aby być tak w chwale, aby być tak zaszczyconym, aby być tak przyjętym i to nie tylko na jakieś krótkie spotkanie, ale na wieczność. Bóg będzie czegoś oczekiwał, żebyśmy z czymś stanęli w tym dniu. Z czym? Wrócę do miejsca tego, które odczytałem z listu do Filipian. Zwróćcie uwagę, tam na to słowo, o którym powiedział apostoł święty Paweł do ludzi wierzących. Mówi tak. abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Pełni owocu sprawiedliwości. Co pójdzie za nami? Kiedy pójdziemy tam przed Pana, kiedy staniemy, to czy będziemy chcieli, czy nie tego, to pójdzie za nami. I ważne jest to, abyśmy mogli stanąć tam i być pełni owocu sprawiedliwości. Jakie to są owoce sprawiedliwości? Mogliśmy odczytać w liście do Galacjan. Tam jest wyraźnie napisane owoce ducha. To, co będziemy czynić zgodnie z Jego wolą. To, co wypełnimy, czym się poświęcimy, co uczynimy dla Jezusa Chrystusa, to będzie zapisane na nasze konto. To pójdzie za nami. I ani to nie zostanie. Może czasem ludzie by chcieli, och, żeby to nigdy za mną nie szło. Jeżeli nie chcesz, aby za tobą coś szło, bracia i siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa chcę powiedzieć z tego miejsca, to dzisiaj jest czas, aby doszło do likwidacji tego. A do likwidacji tego może dojść tylko przez pokutę, przez wyznanie przed Panem i prośbę o przebaczenie. A krew Jego oczyści od wszelkiej smazy, nieprawości i grzechu, i On tego nie wspomni więcej. Nasza kartoteka będzie czysta. Halleluja. Jaki wspaniały przywilej. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ale pójdzie tylko to, co dobre. To, co sprawiedliwe. To, co czyste. To jest ważne, abyśmy z czym stanęli. I znowu dzisiaj, najwięcej na tym miejscu, gdyby tak przyszło nam dzisiaj, że objawi się Pan Jezus Chrystus, chcemy zabrać do siebie. Z czym moglibyśmy stanąć przed Panem? Każdy z nas. Z czym? Dzisiaj ludzie na świecie się szczycą, może samochodami, może wykształceniem, może jakimiś wspaniałymi budynkami, może innymi osiągnięciami. No nie chcę powiedzieć, że jest grzechem coś posiadać. Ale to wszystko pozostanie. To wszystko przez samo używanie się niszczy. To dzisiaj jest, a jutro może tego nie być. Ale pamiętajmy, że to, co uczynimy dla chwały Pana, to, co uczynimy zgodnie z Jego wolą, to, co uczynimy z miłości jedni dla drugich, to jest zapisane. I to pójdzie za nami. I to będzie dla nas przed Panem jako miłe. Z tym, abyśmy mogli stanąć. Wrócę do pytania. Każdy u samego siebie, żeby wglądnął. Z czym stanę przed Panem? Z czym? Co by dzisiaj było, co byśmy mogli wyliczyć? Takie, co będzie miłe Bogu. Na pewno, gdy Bóg dozwoli nam na życia, ile tych dni będzie, ważne jest to, abyśmy o tym myśleli każdego dnia. Co ja dziś uczyniłem takiego, żeby to było na dzień Chrystusowy, co będzie zaliczone na moje konto, co będzie miłe w oczach Bożych, co nie traci na wartości. To, co Pan przyjmie. My, jest dużo napisane w Piśmie Świętym na ten temat. Jeszcze jeden wspaniały taki przywilej, który nas spotka. Ja sięgnę do objawienia świętego Jana. Takie znowu wspaniałe miejsce. Jest powiedziane, że Pan Jezus przyjdzie jako oblubieniec po swoją oblubienicę. Jakie to wspaniałe. I tu jest powiedziane takie słowo, 19 rozdział od 6 wiersza. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły. Alleluja. Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę. Gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. I oto tutaj tak wyraźnie napisane, że dano jej, aby się mogła przyoblec w czysty, lśniący bisior. Z czego ten bisior? Z czego? tu odgrywają rolę, jak jest napisane też, i sprawiedliwe uczynki świętych. Świętych. W imię Jezusa Chrystusa, z miłości, dla chwały Boga, jedni dla drugich. Jakże często spotykamy się jedni z drugimi. Widzimy się, a to ta siostra, a ten brat, się znamy. Tak, to on jest, to ona i tak dalej. Ale czy my wczuwamy się w potrzeby jedni drugich? Bóg ustanowił nas i wszczepił nas w żywy organizm Kościoła Jezusa Chrystusa, gdzie członkowie ma posiłku dodawać, że jesteśmy zależni jedni od drugich, jesteśmy potrzebni jedni drugim. Czy w modlitwach, czy w dobrym słowie, czy w poradzie, czy w pocieszeniu, czy w wielu innych miejscach. Niekiedy to nic nie kosztuje. Ważne jest, żeby mieć otwarte serce. Chociażby wziąć i tam na telefonie wystukać. O, siostro, jak ty się dziś czujesz? Niech się Bóg błogosławi. O, jaka tam radość. O, ktoś o mnie pomyślał. O, chwała Bogu, nie jestem sama. Tak niewiele kosztuje. A może pójść, coś powiedzieć, a może zaopiekować się. Tak, takie proste rzeczy. Ktoś by może powiedział, że ach, do Afryki może trzeba jechać. Kto do Afryki, to do Afryki. Ale tu, gdzie Bóg nas postawił, na każdy dzień, kiedy się spotykamy, abyśmy docenili siostrę, brata. Drodzy, my mamy być razem w Królestwie Niebios. My mamy tam być około stołu. My mamy wspólnie razem patrzeć na Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest wspaniałe? Jakbyśmy powinni się tu już cenić. To czym ja byłem lepszy od brata, czy od siostry, czy od kogoś, że Bóg i mnie powołał? Doceniajmy się, tak jak Jezus Chrystus nas docenił. Tak w codziennym życiu, starsi, młodsi, jedni dla drugich, jak nas uczy Słowo Boże. I drodzy, tak chciałbym jeszcze na jedno słowo zwrócić uwagę, co mówi apostoł Piotr, już wspomniałem o tym. I tutaj właśnie apostoł święty Piotr, mówiąc o tym dniu, daje takie napomnienie, taką zachętę dla nas wszystkich. To jest drugi list apostoła Piotra, 3 rozdział i od 10 wiersza. A dzień pański nadejdzie jak złodzień, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Oto takie słowo zachęty. Dzień Pański, czy zachwycenie Kościoła Jezusa Chrystusa, to nie będzie jakiś eksodus, to nie będzie jako trwało ileś tam dni, jak niekiedy emigracja z jakiegoś państwa do innego państwa. W mgnieniu oka, tak jest napisane, w mgnieniu oka, na rozkaz Boży, na głos trąby archanielskiej będą wzbudzeni, przemienieni i pochwyceni. Gotowi. Ci, którzy żyją na tej ziemi, każdego dnia mogli powiedzieć: przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź, Panie Jezu! I tych przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, i zadawajmy sobie pytanie. Wybaczcie, że tak mówię, ale każdego dnia, czy dzisiaj ja oczekuję tego dnia? Czy jutro będę mógł powiedzieć przed Panem w moim sumieniu: oczekuję tego dnia? Czasami jest tak, że ludzie mówią: no i jeszcze bym chciał to, jeszcze bym chciał tamto, może skończyć studia, może za mąż wyjść, może się ożenić, może jeszcze tamto by było dobre, może jakoś do emerytury dorobić. Jakie to ma znaczenie? Jak przyjdzie Pan Jezus, to jest napisane, że to wszystko ulegnie zagładzie. Wszystko przepadnie, wszystko runie. To nie będzie miało znaczenia. Ale właśnie tu jest to, że będziemy zabrani do lepszego. Dlatego chcę was przez to słowo zachęcić i samego siebie, bracia i siostry. To nas utrzyma w równowadze, w w czujności, w bojaźni Bożej, w docenieniu tej świętej ofiary Jezusa Chrystusa, w docenieniu miłości Bożej i powołania Bożego, któregośmy dostąpili. Bo ten dzień nadchodzi i zaiste tak, jak jest napisane, że jak Pan Jezus Chrystus przyszedł według pism, aby złożyć samego siebie na ofiarę i przyszedł. I jak Pan Jezus Chrystus ofiarował samego siebie według pism, tak powtórnie przyjdzie według pism. Oby dla nas nigdy to nie było zaskoczeniem, ale było wypełnieniem Bożej obietnicy, której gorąco pragniemy i abyśmy wszyscy znaleźli się właśnie w Królestwie naszego Pana. Tego życzę wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca. Niech was Bóg błogosławi. Amen.
Ja myślę, że więcej radości dzisiaj mamy niż strachu, niż obaw jakichś, kiedy słyszymy o przyjściu Pana Jezusa, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcę wam powiedzieć taką, nie wiem, może żeście kiedyś słyszeli, ale myślę, że nie. Taką historię. Ponieważ to dręczy ludzi wierzących, kiedy ten dzień nastanie. Brat Wiesław mówił, że nie ma daty przy tym dniu. Przy tych dniach, o których mówił Bóg, w ogóle nie ma daty, ale one się stały, tak? I przy tym też nie ma daty, ale one się staną. Ten dzień przyjdzie. I kiedyś było tak, że się ludzie wierzący modlili, wołali do Boga, żeby Bóg chociaż trochę ich ostrzegł, chociaż trochę ją objawił. I Pan Bóg powiedział, w tym i w tym dniu objawię wam w zagadce, ale do rozwiązania, kiedy będzie ten dzień. I wtedy wierzący się zmobilizowali i ogłosili wszystkim, że przyjdzie taki, jest taki dzień, Pan Bóg nas chce uświadomić trochę, da nam to w zagadce, nie wiemy na czym to polega, ale będzie to zagadka do rozwiązania i przyjdzie ktoś z nieba i przekaże nam tą zagadkę. I mają się spotkać w takiej największej hali na świecie. Na takiej górze może na świecie. I kto może, niech przyjeżdża. Będzie też tam telewizja. Kto nie może przyjechać z całego świata, to niech ogląda, to będzie transmitowane. I tak się stało, ten dzień wielki nastał. Masę ludzi przybyło. Morze głów. A ci, którzy nie mogli, siedzieli przed ekranami i patrzyli. I o tej godzinie, o której było obiecane, z góry, z nieba zszedł anioł. Wszyscy byli przekonani, że to jest anioł, to był anioł. I dał tym prowadzącym, tam był powołany komitet takich wielu naprawdę wierzących braci i wręczył im takie pismo. I oni odczytali to pismo. Powiedzieli, przeczytali tak, Bóg posłał nam zagadkę. I to jest napisany ten wiersz z Ewangelii Mateusza, który brat czytał. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I ogłaszają ci bracia, słuchajcie, tu są dwie kratki, takie dwie kratki, jak jest do wypełniania przy każdym teście. I przy jednej pisze, 20 września, to dzisiaj. Ale jest też druga kratka i pisze 3 tygodnie potem, czyli, nie wiem, 4 listopad. Jeden z tych dni. Może się zgadnąć, który. I zaczęła się wielka dyskusja. Wszyscy byli w szoku, że najpóźniej to za 3 tygodnie. Nie, to niemożliwe. Nie, to nie jest możliwe. To nie, no przecież tyle rzeczy jest w toku, tyle rzeczy i... Ale ktoś powiedział, słuchajcie, to są dwie daty, jedna z nich jest prawdziwa, więc ta na pewno jest prawdziwa, jeśli... Ale która? I zabierali głos różni ludzie, którzy mówili, no jesteśmy zszokowani tym, że to już za 3 tygodnie. Ale co możemy zrobić? Ile trzeba jeszcze uczynić w naszym życiu, żeby być gotowym. Wiecie, jeden po drugim zabiera. To była burzliwa dyskusja. Wszyscy byli w napięciu i ustalili, że no na pewno będzie to ten dzień za 3 tygodnie. I powiedzieli tak, to jest taki krótki czas, zostawiamy wszystko. Niech każdy idzie, ogłaszamy post, ogłaszamy modlitwę. Niech każdy idzie, naprawia swoje życie. Niech się każdy, kto jest niepojednany, jedna z kim może. Mamy stać gotowymi na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że Bóg nam objawił, że Bóg posłał, chociaż tak nam przybliżył. Nigdy nikt z nas by nie wiedział i byśmy wszyscy za 3 tygodnie, za pół roku, może za rok czasu byli takimi samymi jak dzisiaj, nawet za 5 lat. I ogłosili to, przekazali to wszystkim i zbliża się wszystko do zakończenia. A tam gdzieś z tego tłumu wyrywa się taki mały chłopiec jak Pawełek. I tak kamery na niego, i on się wyrywa, rodzicom, oni nie chcą go puścić, ale on się wyrywa i biegnie, wyrwał się z nimi na tą scenę, tam chcą go zatrzymać, ale on nie, krzyczy coś, widać, że krzyczy, ale jeszcze nie jest przy mikrofonie. I przyleciał, wreszcie tak go puścili do tego, co on chce. I on przyleciał, mówi, nie, kochani, to nie za 3 tygodnie, to dzisiaj. A on mówi, skąd ty wiesz? A mówi, przecież czytajcie, jest napisane, przyjdzie Syn Człowieczy o godzinie, której się nie spodziewacie. A wy się spodziewacie za 3 tygodnie. Więc nie przyjdzie o tej godzinie. Przyjdzie o tej, której się nie spodziewacie. To znaczy dzisiaj. Kochani, wiecie, to jest taki obraz. Pan Jezus powiedział, przyjdę o tej godzinie, o której się nie spodziewacie. Jak się spodziewasz, że za 5 lat, to na pewno nie będzie za 5 lat. Ale nie spodziewasz się, że to będzie jutro. Prawda? I to może być jutro właśnie. A tym bardziej nie spodziewasz się, że to może być dzisiaj. A to właśnie może być dzisiaj. Prędzej dzisiaj, jak za 5 lat. Prędzej dzisiaj, jak za 50 lat. Bo przyjdzie o godzinie, o której się nie spodziewacie. I dla nas jest tylko jedno wyjście. Stać w gotowości. Stać dzisiaj w gotowości. Nie wolno zwlekać. Nie wolno odejść stąd i zanieść coś do domu niedobrego. Trzeba tu zostawić, kochani. Każdego dnia mamy być gotowymi. Niech nam Bóg błogosławi, abyśmy nie zasnęli. Niech nas Bóg błogosławi, abyśmy naprawdę mogli w czynności stać. Bądźcie i wy gotowi. Dlatego bądźcie i wy gotowi. Wiecie, dlatego kiedy czytamy listy apostolskie, to jest tam tyle o gotowości. Tam jest cały czas o gotowości. Tam jest cały czas o tym, że mamy myśleć o niebie, prawda? Tam nie ma nic o tym rad, jaki samochód masz sobie kupić, jak dom sobie masz umbrać. Nie masz żadnej rady, popatrzcie. To są takie ważne rzeczy. Jak masz wesele wyprawić? Czy na 200 gości, czy na 20 tylko? Żadnej rady, kochani, żadnej rady, żadnej wskazówki na to nie ma. Na ważne rzeczy. Jaką szkołę wybrać? Dla młodzieży nie masz żadnej wskazówki. Kochani, są same wskazówki, jak być gotowym, jak patrzeć w niebo, jak przyjąć Jezusa Chrystusa, jak stanąć przed Nim, bo to jest absolutnie najważniejsze. Amen. Powstańmy przed modlitwą, jeszcze zaśpiewamy taką pieśń piękną, 546, o tym dniu. A potem uklękniemy i będziemy się modlić. Dziękować będziemy Bogu za ten czas, za to słowo.